osób, które żyją teraz, nie pamięta, jak wielkie wydarzenie miało to miejsce, gdy 100 lat temu nastąpiło. Ja pamiętam, gdy chodziłem do szkoły i tematyka zaborów w literaturze się pojawiała, to myślałem, o, to było tak dawno temu, myślałem, że to wtedy, gdy chodziłem do szkoły, to myślałem, że to 300 lat temu miało miejsce, a okazało się, że to wcale nie było tak dawno, 60-70 lat wcześniej, to wszystko się działo. I miałem dziadka, którego bardzo kochałem, miał na imię Mikołaj. Dziadek się urodził w 1908 roku i miał 10 lat, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Pamięta, co to znaczy było być pod zaborami rosyjskimi, gdzie mówienie po polsku nie było mile widziane, pomimo że był w swoim kraju. I ci ludzie mieli wiele takich problemów, których my nie jesteśmy świadomi, nie potrafimy nawet doceniać, bierzemy za oczywiste. Wolność, którą mamy, bierzemy za coś oczywistego, co zawsze było i zawsze będzie. Nie jest to takie oczywiste. Niestety bardzo często dzieje się tak, że któreś pokolenie, które zapomina, o co poprzednie pokolenie walczyło, niewłaściwie wykorzystuje warunki, w jakich żyje. Mój tato w latach 70. miał kolegę, razem pracowali w jednym zakładzie, zarabiali wtedy średnio 1200 zł miesięcznie i pamięta, że jego kolega wygrał 1 000 000 zł w totolotka. To sporo pieniędzy, nie? Jak 1000 się zarabia i tutaj 1000 razy więcej nagle dostał pieniędzy. No i tak się cieszył, że kupił sobie Wołgę, a wtedy maluchów ludzie nie mieli, a on sobie Wołgę kupił. Nie, czy Warszawę, jeden z tych dwóch. Żonie kupił syrenkę, postawił sobie dom, ten taki kwadratowy, bo innych nie można było wtedy stawiać i robił to, co zawsze robił, pił z kolegami. Czyli po pracy, zresztą ja pamiętam mój tato, cały blok pracował w tym samym zakładzie pracy, szli do pracy i wracali pijani. I to bardzo często miało miejsce. Ktoś pamięta takie czasy? Coś takiego było. Nie z dyrektorem pili, z kierownikiem pili, byli wolni. I ten kolega pił z kolegami, nie pił po chamsku, bo miał pieniądze i kupował droższe wina, takie wiecie, szlachetne alkohole. Po pewnym czasie żona odeszła od niego, bo już nie wytrzymywała tej atmosfery picia tych szlachetnych trunków. I w pewnym momencie sprzedał tą swoją Warszawę, czy Wołgę, nie pamiętam. Sprzedał i też ją zamienił na butelki. Potem sprzedał ten dom i też wszystko poszło i mówi do mojego ojca, Edek, dzięki Bogu, że mi się te pieniądze skończyły, bo mi się chyba wykończył. Niestety wiele osób nie rozumie, co to znaczy wolność. I prawdopodobnie, gdyby każdy dostał tyle, ile chce teraz, mu się wydaje, że potrzebuje, to jest taka duża szansa, że po pół roku byśmy połowy narodu nie mieli. Dlatego, że potrzebna oprócz wolności, potrzebna jest mądrość do korzystania z tej wolności. A mądrość jest w Bożym Słowie. To jest kierunkowskaz, to jest drogowskaz, to jest wyznacznik, co jest dobre, co jest złe. Chciałbym się pomodlić teraz. Święty Panie, ja Ci dziękuję, że żyjemy w wolnym kraju, do tego, żeby żyć z Tobą, że nikt nie wysadza nam kościołów, dlatego że wielbimy Twoje imię, że nikt nie sadza nas do więzienia i nie torturuje nas z tego powodu, że czytamy Twoje słowo, że możemy organizować ewangelizację i głosić Twoje słowo całkowicie wolni. Dziękuję Ci, Panie, że w takim kraju możemy żyć. I Panie, proszę Cię o to, byśmy wykorzystywali możliwości, jakie nam dano w tym wyjątkowym w historii świata czasie, kiedy można głosić, kiedy można mieć Biblię, kiedy można je rozdawać, kiedy można błogosławić. Ja, Panie, błogosławię dzisiejsze spotkanie, wszystkie osoby, które tutaj się zebrały. Proszę Cię, by był to czas przemian, by był to czas uwalniania umysłów, uwalniania duszy do życia z Tobą. Bądź, Ojcze, uwielbiony, zasiadaj na tronie, a my chcemy wokół Twojego tronu siedzieć, wpatrując się w Twoją twarz. Bądź, Ojcze, wywyższony. Amen. Ja chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj historię mojego uwolnienia. Ja kilka miałem uwolnień w swoim życiu. Jakieś takie były różne etapy, różne schody, tak? Pewnie w swoim życiu też coś takiego mieliście. Przeskoczyliście kiedyś tu, potem przeskoczyliście tu, potem spadliście tu, skoczyliście dwa razy tu. Gdzieś to tak mniej więcej przebiega. Chciałem o takim uwolnieniu, jednym z ostatnich, opowiedzieć, pomimo że ma kilka lat, ale to miało wielki wpływ na to, co się dzieje teraz i to, jak się dzieje. Ja się nawróciłem, chyba to było nawrócenie, przyszedłem do Boga, zacząłem czytać Biblię, byłem poruszony Jego słowem, aczkolwiek tak nie do końca Mu się od razu oddałem. Poszedłem potem do seminarium duchownego, chciałem być pastorem. I kilka lat temu pojechałem na pewną imprezę chrześcijańską, na której fajne rzeczy się działy. I pamiętałem, że jedną z takich najfajniejszych rzeczy to było poranne uwielbienie. Zawsze dobre zespoły grały, w taki namaszczony sposób to uwielbienie prowadziły. I poszedłem na to spotkanie, moja żona tam poszła wcześniej, ona lubi być w tych miejscach, gdzie obecność Pana spoczywa. I ja do tego namiotu wszedłem, gdzie to uwielbienie się toczyło i coś dziwnego się stało, źle się tam czułem, nie chciałem tam być, nie mogłem śpiewać z tymi ludźmi. Wiedziałem, że to są właściwe treści, że ci ludzie wszyscy, którzy tam są, robią właściwe rzeczy, a ja nie mogłem tam być. Okazało się, że to, co było w moim sercu, nie pasowało do tego, co tam się działo. Gdzieś odszedłem od Pana. Nie zauważyłem nawet kiedy. Odszedłem na tyle daleko i skręciłem gdzieś tam w bok, że nie było mi nawet źle, nie miałem wyrzutów sumienia. Nie wiedziałem, że coś nie tak ze mną się działo. I gdy znalazłem się w tym namiocie, poczułem, że coś jest ze mną nie tak. Znajduję się w Bożej obecności i ja nie chcę tutaj być. Czułem, że nie mogę śpiewać tego, co ci ludzie śpiewają, bo byłbym hipokrytą, bo wcale tak się nie czułem i nie tęskniłem za tym, o czym były słowa tej pieśni. Byłeś jakiś w takim stanie? Był ktoś z Was kiedyś w takim stanie? Jedna osoba była. Tu mnie rozumiesz, dwie były. Dobra. I pomyślałem, jejku, jest niedobrze. A na co dzień bardzo chętnie z ludźmi o Biblii rozmawiałem. I nie miałem żadnego konfliktu. I myślałem, jak to jest możliwe. Można czerpać egoistyczną satysfakcję z ewangelizacji. Jeżeli wiesz więcej od człowieka, z którym rozmawiasz, jesteś w stanie go zasypywać argumentami takimi, które mu zamykają usta, to gdy się zdala od Boga, może być to przyjemne. Ja w takim stanie się znalazłem. I wyszedłem z tego namiotu, bo nie mogłem tam być. I poszedłem gdzieś tam na łąkę i mówię, Boże, niedobrze ze mną, jest ze mną źle. Zeszedłem tak daleko odszedłem od siebie i nawet nie wiem, czy chcę wrócić. Coś rozwinąłem w swoim życiu, jakieś upodobania, które nie pasowały do Niego, ale nie wyobrażałem sobie, żebym je porzucił, bo jak ja będę żył, skoro one mi tyle radości sprawiają. I następnego dnia Agata znowu poszła, bo było kolejne uwielbienie i znowu tam poszedłem i znowu tak się czułem i znowu wyszedłem. Znowu nie mogłem tam być, nie mogłem uwielbiać Boga i było mi z tym bardzo źle. Zdawałem sobie sprawę z mojego złego stanu serca. I kolejnego dnia poszedłem tam znowu i stałem, jakoś chciałem to przetrwać, chciałem, żeby ten problem się jakoś rozwiązał, chociaż nie wiedziałem, jak ma się rozwiązać. I w tym momencie prowadzący ten zespół przerwał utwór w połowie i zaczął mówić niezwykłe słowa. Zaczął mówić tak, jesteś synem króla. Jesteś synem króla. Jesteś synem króla. I gdy on kolejne razy to powtarzał, ja zacząłem sobie zdawać sprawę, że on mówi do mnie, że ja jestem synem króla. I on mówi, i to oznacza, że nie możesz żyć byle jak, dlatego że reprezentujesz Jego. I gdy on kontynuował to, co mówił, ciarki mnie zaczęły przechodzić i gdzieś zacząłem wracać do Niego, zacząłem czuć, że chcę z powrotem do Niego wrócić. Zaczęło mi się przypominać, jak to fajnie być z Nim w Jego czystości, jak to fajnie mieć harmonię serca, umysłu, ciała, być jednym rano, wieczorem, w nocy, w pracy, w szkole, w kościele, być ciągle takim samym, jednym, zintegrowanym. I podjąłem decyzję, wracam. I wtedy zespół zaczął grać następny utwór. Panie, ześlij swój deszcz. I zaczęli śpiewać. I gdy oni to śpiewali, stało się coś niezwykłego. Ja czułem, jak się na mnie zaczęło wylewać. Czułem, jak było na tej wysokości, jak było na tej wysokości, jak było na tej wysokości, jak napełniało mnie, nie wiem, Jego deszcz, Jego obecność, Jego moc. I gdy deszcz doszło do mojego serca, mój organizm zaczął reagować w jakiś taki sposób, jaki do tej pory nie miałem. Wybuchnąłem potężnym płaczem, zaczęło mnie przyginać, wyginać, wyłem, płakałem, krzyczałem. Czułem, że znalazłem się w takim momencie, że gdybym nie puścił grzechu, to bym umarł. Znalazłem się w Bożej obecności i jest w Biblii napisane, że człowiek nie może się znaleźć przed Bogiem, nie może twarzą w twarz na Niego patrzeć. I ja wiedziałem dlaczego. Dlatego, że jest w tobie odrobina brudu, to ona cię zabije. I ja podjąłem decyzję, wracam i puszczam i chcę żyć całkowicie tak jak On. Oddaję wszystko, bez względu na to, jak bardzo to lubię i kocham. Chcę wrócić i żyć posłusznie tak, jak On chce. I gdy to ta cała akcja się skończyła, która trwała około 15 minut, gdzie tlepało mnie, ja byłem świadomy, jak to wszystko musi wyglądać i co się ze mną dzieje, i gdy skończyłem i ledwo oddychałem i wstałem i byłem cały zapłakany, zobaczyłem kilka osób wokół mnie, którzy powiedzieli, wow, chyba Bóg chciał ci coś powiedzieć. Ja mówię, i powiedział. I wyszedłem z tego namiotu jako wolny człowiek, jako szczęśliwy człowiek. I minęło kilka dni. Pojechałem do Gdańska. Musiałem zrobić zakupy w Auchan. I gdy z koszykiem wracałem do samochodu, podszedł do mnie człowiek i mówi tak, szefie, dwójeczkę na browarek. I pierwsza moja myśl była taka, idź stąd mnelu jeden, jak ja nienawidzę takich jak ty. Taka myśl mi się pojawiła, ponieważ tak tych ludzi mniej więcej postrzegałem. W moim domu było bardzo dużo alkoholu, ja sam w życiu nic nie piłem, prawdopodobnie dlatego, że mój tato wypił za najbliższe 3 pokolenia i wszystko to, co było związane z alkoholem, nienawidziłem tego i nienawidziłem ludzi, którzy pili, którzy byli pijani, sklepów, które sprzedawały alkohol, wszystko, co było związane z alkoholem, ja nie chciałem mieć z tym do czynienia. I gdy on podszedł i ta myśl mi się pojawiła taka na temat tego człowieka, pojawiła się druga, o nie, kochany, nie możesz już tak myśleć o drugim człowieku. Pamiętasz to doświadczenie, które miałeś kilka dni temu? Uczyniłem ciebie nowym człowiekiem i chciałbym, żebyś teraz spojrzał na niego tak, jak ja na niego patrzę. I ja na tego człowieka popatrzyłem i zobaczyłem w nim upadłe dziecko Boga. Dziecko, które Bóg ciągle kocha, tylko które upadło i od niego odeszło, ale ku któremu Bóg wyciąga ręce. I mówię, niesamowite. I zapołałem sympatią do niego. I zacząłem z nim rozmawiać i w pewnym momencie zaproponowałem mu modlitwę i on powiedział, byłem kiedyś oficerem policji, zacząłem pić, straciłem żonę, straciłem pracę, straciłem wszystko, znalazłem się na ulicy i mówi, chcę chcę Ci podziękować za to, że poświęciłeś mi czas. Być może myślisz, że zmarnowałeś czas na rozmowę z pijanym człowiekiem. Mówi, nie zmarnowałeś go, bardzo mi pomogłeś. Mówi, bardzo Ci dziękuję za to. I nie chciał już dwójeczki. Odszedł zapłakany z refleksją, a ja przeżyłem doświadczenie mojego życia. Tam na parkingu, przed Aszą, przy koszu załadowanym jedzeniem. Coś mu dałem z tego kosza też tam do jedzenia. I mówię, ojej, dostałem wzrok nowy, jakiego do tej pory nie miałem. Miałem doświadczenie na ulicy, jakiego w kościele nie miałem od dawna. Doświadczyłem Twojej obecności, Twojego prowadzenia w tak potężny sposób, jakiego nie doświadczałem od bardzo dawna, może nigdy. Minęły 2 dni. Byliśmy z Agatą na takim chrześcijańskim obozie około niedaleko Drawska Pomorskiego. To są tereny popegeerowskie, gdzie jest bardzo dużo problemów, głównie tych związanych z alkoholem, z przestępczością. I pojechaliśmy do miasteczka, które się nazywa Złocieniec. Pojechaliśmy do miasteczka o nazwie Złocieniec i szukałem miejsca, gdzie mógłbym zaparkować. Nigdzie nie było wolnych miejsc. Jeżdżę, tu nie ma, tam nie ma, bo to lato, kupę turystów, tam jest mnóstwo jezior, więc ludzie przyjeżdżają i nagle patrzę, jest miejsce i szczęśliwy wjeżdżam w to miejsce, szczęśliwy, że znalazłem, a naprzeciwko mnie na murku siedzi 4 facetów o takich spojrzeniach i o takiej aparycji, że zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem samochodu gdzie indziej zaparkować. Gdy wysiadłem z samochodu, jeden z nich w moim kierunku zaczął iść, drugi go przytrzymał ręką i do siebie przyciągnął. Nie było wiadomo, co to znaczyło. W każdym razie zamknąłem samochód i zacząłem iść tam gdzieś ulicami i w pewnym momencie dostałem znak: wracaj szybko do samochodu. Idź tam szybko, bo potem jak wrócisz, to tych facetów już nie będzie. Ale niezwykły głos. Idę do samochodu szybko i patrzę, są ci faceci i się bardzo ucieszyłem. Podchodzę do nich, mówię tak, słuchajcie, wyglądacie na twardych facetów, a ja mam coś mocnego dla was. Mówię, poważnie? Otwieram samochód, a tam miałem mnóstwo książek. Zacząłem wozić książki, ulotki, Biblię. Podchodzę do nich i mówię, chcę dać wam po tej książce. Oni, dzięki, ale fajnie. Mówię, tylko jedna prośba. Jaka? Każdy z was przeczyta przynajmniej jedną stronę z tej książki i opowie drugiemu, co przeczytał. No dobrze, szefie, w porządku. Dobrze, szefie. Mówię, ojej, co się zaczyna dziać? Ludzie, których do tej pory nienawidziłem, zaczynają być otwarci na Boże Słowo. Ja zacząłem czuć, że w tych miejscach, w których wydaje się, że nic się nie może wydarzyć. Ja zawsze na takie miasteczka jak Złocieniec poglądałem, w tym miejscu się nic nie da. Tu jest taki, jest taki maraz, jest taka beznadzieja umysłowa, że tu się po prostu nic nie da. I nagle zacząłem widzieć, w tych miasteczkach może zacząć dziać się więcej niż gdziekolwiek indziej. Dlatego, że ludzie odpowiadają na Boże Słowo. I wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy. Parę dni potem z żoną miałem mieć randkę. To nieważne, że byliśmy już wiele lat po ślubie, ale chcieliśmy mieć randkę. I ponieważ dużo pracujemy i jesteśmy zajęci całą masą różnych rzeczy, Agata pracowała na 2 etaty, ja pracowałem na 2 etaty, jeszcze misja. Plan był taki, że popołudnie należy do nas. Jedziemy do naszej ulubionej herbaciarni, na herbatę kaktus z gruszką, taka nasza ulubiona herbata, w bardzo takiej nastrojowym spichlerzu 300-letnim, tam bardzo lubimy, to było wszystko w Słupsku działo. Sobota wieczorem, ulice puste, idziemy sobie tam, już za 10 minut będziemy pili herbatę, a nagle na murku 2 facetów siedzi i mówią tak, szefie, 2 na browarek. A ja mówię, panowie mili, wy nie 2 na browarek potrzebujecie. Potrzebujecie Jezusa Chrystusa, który przynosi wolność i daje nowe życie i nowe pragnienia i nowe myśli. A niech pan więcej na ten temat powie. Ja mówię, Agata, idź do samochodu, przynieś z bagażnika książki. I zaczynamy z nimi rozmawiać. I tam rozmawialiśmy z nimi około godziny, a oni usiedli na murku, mówcie więcej, mówcie więcej. Ja mówię, teraz chcielibyśmy się pomodlić o was. I oni stanęli we dwóch, głowy skłonili, położyliśmy ręce na ich głowy, za chwilę czuję, jak ktoś bierze moją rękę i wciska swoją głowę w moją rękę. Okazało się, że trzeci przyszedł. A ja miałem oczy zamknięte, bo jak człowiek ma zamknięte i zaciśnięte, to Bóg wtedy bardziej słyszy. To nie jest prawda. Ale tak wielu z nas myśli, nie? Ale miałem zamknięte, taki miałem nawyk. I ten trzeci tą głowę wciska w moją rękę. I modliliśmy się o nich. Ja mówię, Agata, co się dzieje? Mówię, gdyby człowiek się skupił na głoszeniu Ewangelii, to chyba byśmy mieli zbór za tydzień. 50-osobowy. I okazało się potem, że faktycznie ludzie zaczęli tak reagować w innych miejscach. Obserwujemy to na kościele ulicznym, że ludzie tak reagują. Kochani, gdybyście wiedzieli, jakie było ostatnie spotkanie kościoła ulicznego, każdy z was wyruszyłby o 2 w nocy na piechotę do Gdańska przyszedł. Gdybyście mogli doświadczyć tego, co działo się w ostatni wtorek podczas spotkania kościoła ulicznego. Myślałem tak, może moje subiektywne uczucie, ale jestem dzisiaj szczęśliwy i to, co oglądają moje oczy, jestem niezwykle poruszony. Myślałem, że to jest moje subiektywne uczucie, ale Ukrainka, która strzyże tam, co mamy takie dwie Ukrainki, które strzygą bezdomnych, przychodzi i mówi tak, łzy w oczach i mówi, dzisiejsze spotkanie było dla mnie. To, ile ja zrozumiałam, jak bardzo zostałam dotknięta. Mówi, to spotkanie było dla mnie. Mówi, ale chyba nie tylko dla mnie, ponieważ 100% facetów, które strzygłyśmy, płakali. One strzygły, oni siedzieli, płakali, bo ktoś przemawiał i świadectwa opowiadał, co robi Jezus Chrystus. Podchodzę do ludzi, którzy mieli 5 dzieci. Okazało się, że mają 5 dzieci. Stoją jak zamurowani. I mówię, co tutaj robicie? Oni mówią tak, 4 dni temu włączamy internet i trafiamy na człowieka, który się nazywa Artur Pawłowski i prowadzi kościół uliczny w Kanadzie. Ja mówię, znam Artura Pawłowskiego i mówię, poważnie? Mówi, przyjechaliśmy dzisiaj do Gdańska i się zastanawiamy, co dalej, czy do Łeby, czy na Westerplatte, czy na Hel. Mówi, wchodzimy tutaj, a tutaj kościół uliczny. I stali przez 45 minut i słuchali wszystkich kazań, które tam płynęły. I gdy do nich podszedłem i zaczęliśmy rozmawiać, oni zaczęli opowiadać o swoich problemach z dziećmi, mają 5 dzieci, zaczęli opowiadać, jak Boga kochają. Potem się wszyscy przytuliliśmy razem i się modliliśmy o siebie. Jak ja się modliłem o nich, to widziałem, że inni się modlą o kolejne osoby. W pewnym momencie z Karolem widzimy, że jakiś facet coś tam wykrzykuje, coś się mądrzy na temat Biblii, jest agresywny i mówi głupoty. A nasi bracia stoją tam z boku i nic nie mówią, a ten człowiek agresywny wymachuje mi się, ale mają nerwy, bo ja bym z typem nie dał rady. Po prostu bym, nie wiem, powiedział idź sobie już. A tutaj już mija bardzo wiele minut, a oni ciągle tam przy nim stoją. Nagle z Karolem patrzymy, a oni trzymają na nim ręce, a on ma spuszczoną głowę i oni się modlą o niego. Co się dzieje? Co się dzieje, gdy Boża obecność przychodzi i każdy dostaje to, co potrzebuje? W lecie mieliśmy takie spotkanie, nie wiem, czy wam opowiadałem, mieliśmy takie doświadczenie, czy wam opowiadałem o tym, czy nie. Podeszła kobieta do stolika z książkami i mówi, z jakiego wy jesteście kościoła? Ja już wiem, że gdy ktoś zadaje takie pytanie i takim tonem, to wcale nie chce wiedzieć, z jakiego jesteśmy kościoła, tylko chce nam powiedzieć, że jesteśmy z tego niewłaściwego i że on jest tego prawdziwego, jedynego. Ale ta siostra powiedziała, my jesteśmy z takiego kościoła, który nie wiąże Bogu rąk, pozwala mu działać według tego, co on pragnie robić. Tak mu odpowiedziała. Jaka to ciekawa odpowiedź. I ta kobieta się zastanawiała, co to w ogóle znaczy, co ona do niej powiedziała. I zaczęła oglądać książki. I było widać, że czegoś tam szuka. I ta nasza siostra myślała, że ona szuka czegoś, do czego można byłoby się przyczepić, że to jest, że Kościół prawdziwy nie ma takiej prawdy, jak w tej książce jest napisana. I w pewnym momencie podnosi głowę i mówi, ojej, ja widzę. A ta nasza siostra mówi, a co pani nie widziała przedtem? Ona mówi, widziałam. Jak miałam silne okulary, to ledwo widziałam, a teraz wszystko wyraźnie czytam bez okularów. Ona mówi, to jest właśnie ten Bóg, o którym pani mówiłam, któremu nie przeszkadzamy, a on robi to, co chce. I to było niesamowite doświadczenie, dlatego, że to było takie pierwsze doświadczenie, gdzie nie modliliśmy się o chorych, a oni zostali uzdrowieni. Dlatego, że znaleźli się tam, gdzie Bóg był żywo obecny. Wow. To co dopiero się może dziać w Starogardzie Gdańskim? Jak takie rzeczy się dzieją w Złocieńcu, takie rzeczy dzieją się w Słupsku, to w Starogardzie Gdańskim autostrada do nieba. A dzisiaj przyjechał z nami Karol. Kochamy Karola jak syna. 2 miesiące temu mieliśmy taki przywilej i Karola ochrzciliśmy. Normalnie nie chrzcimy ludzi, ale Karola nie mogliśmy ochrzcić. To była jakaś taka naturalna kolej rzeczy. Była to osoba, która była nam tak bliska i tak ważna, że po prostu zabraliśmy go nad Bałtyk. 30 osób jeszcze przyjechało i tam go ochrzciliśmy i on wyszedł szczęśliwy i powiedział, chwała Panu, należy do Królestwa Bożego. 2 miesiące jest dopiero od niedawna zna Boga, ale nie siada, entuzjazm mu nie siada. Uwielbiamy, spotykamy się w czwartki, siadamy, otwieramy Biblię i za każdym razem wylewa się światło, o którym czytaliśmy. Wylewa się światło i zaczynamy rozumieć i widzieć, co jest w nas, co powinno być. Ja bym teraz chciał Karola zaprosić, żeby tutaj parę słów nam powiedzieć.
Cześć, mam na imię Karol i chciałbym wam powiedzieć, że moją największą radością jest to, kiedy mogę świadczyć o Bogu. To, kiedy mogę przyjść do pracy i wszyscy mnie znają i wszyscy wiedzą, że jestem blisko Boga i to są po prostu w stanie odczuć, czy też jest, kiedy jestem na uczelni. Powiem wam, że na początku to jest bardzo ciężko, bo wiele razy po prostu szydzą ze mnie ludzie i wyśmiewają się z Boga. A właśnie miałem takiego kolegę, który bardzo takie szpileczki mi wbijał po prostu i tam mówił o właśnie jakichś takich przykrych rzeczach, ale po pewnym czasie powiedział, że bardzo dużo się modli i że szuka Boga i chciałby ze mną porozmawiać. Pracowałem na magazynie, wiecie, takie brudne rzeczy, ciężka fizyczna praca, ale ludzie szukają Boga. I właśnie naszym obowiązkiem i tym, co powinno być, to właśnie głoszenie Jego słowa, gdziekolwiek jesteśmy. Studiuję i na psychologii, normalnie w szarym świecie, na pierwszym miejscu potrzeb ludzkich jest Bóg. To jest po prostu w nas naturalne, że potrzebujemy Boga, a naszym przywilejem właśnie powinno być to, żeby głosić Jego słowo, bo znamy Go dobrze, wiemy, jakim On jest, a nie wszyscy dookoła wiedzą o tym. Także po prostu to właśnie sprawia mi największą po prostu radość, kiedy mogę być tam i wiem, że Bóg mnie prowadzi i mogę głosić Jego słowo. Nie z tego, co ja potrafię, ale z tego, co On chce przekazać innym. Amen.
Taka ciekawostka. Karol, odkąd się nawrócił? No parę miesięcy, no minęło parę miesięcy, dostał 3 podwyżki, a ostatnio awans. Szef go po prostu wyżej, za jeszcze lepsze pieniądze podniósł. Tak, pan Józef, mówi, po prostu doświadczenie identyczne jak Józefa w Egipcie. On po prostu idzie za Bogiem, a wszystko inne jest dodane. To jest chyba taki tekst podobny. Dobra, kochani, ja bym chciał przeczytać jeszcze fragment taki budujący to, co pastor czytał na początku z listu do Galatów, 5 rozdział. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Czasami myślimy, że niewola jest, gdy wsadzą nas do więzienia albo ktoś na nas najedzie. Apostoł Paweł był w więzieniu i on był wolny. Nelson Mandela był w więzieniu i był wolny, a cała masa ludzi, którzy są wolni, tak naprawdę są w niewoli. Są w niewoli strachu, są w niewoli nałogów, w niewoli... Jest cała masa różnego rodzaju niewoli i każdy wie. I przede wszystkim od tego nas Chrystus uwolnił, żebyśmy byli wolni bez względu na to, co się dzieje w polityce, co się dzieje w historii. Mamy wolność w Chrystusie. Amen. I teraz żonę moją kochaną zapraszam. To jest kazanie wielopoziomowe.
Robię przestrzeń. Wy już poznaliście mojego męża wcześniej, ja dopiero pierwszy raz mam możliwość być tutaj z wami i bardzo się cieszę. Może tak tylko dwa słówka, kim jestem i co robię. Oprócz tego, że z Maćkiem prowadzimy misję w Pakistanie, prowadzimy fundację, wszystko jest możliwe. Pan Bóg nas zaskakuje cały czas, bo ciągle dochodzą nam jakieś nowe projekty i pomysły do głowy. Ale przede wszystkim 26 lat temu poznałam Jezusa Chrystusa, jak miałam 18 lat i powiem wam, że jest coraz lepiej, jestem szczęśliwą osobą. Pan Bóg daje tyle miłości, że człowiek po prostu, nie wiem, ja czasami się budzę w nocy i nie mogę spać, bo mnie rozpiera mi radość. Jest tyle błogosławieństwa, że jest też życie ciężkie, tak? Jestem w takim wieku już średnim, gdzie ktoś powiedział, że ludzie w tym wieku to są jak kanapka. Z jednej strony przygniata cię od góry, dzieci cię przygniatają z problemami, a z drugiej strony rodzice, bo już zaczynają być starsi, trzeba się nimi opiekować. I to ciśnienie życia jest spore, ale z drugiej strony błogosławieństwo jest nieporównywalnie większe. Mam taki przywilej, żeby głosić Ewangelię. Uczę w szkole, małej wiejskiej szkółce i kiedy żeśmy się tam przeprowadzali na Kaszuby, to nam się wydawało, jaki my tutaj możemy mieć wpływ w tym miejscu. Wiecie, to jest mieścina taka, 800 osób mieszka i to są ludzie bardzo mocno religijni. Z jednej strony, no wiemy, jacy są ludzie religijni, tak? To jest najtrudniejszy jakby gatunek do tego, żeby głosić Ewangelię. Ale Pan Bóg, okazuje się, że On jest wszędzie, tak jak Maciek mówił w Złocieńcu, On jest w jakichś mieścinach, naprawdę my mieszkamy na zupełnym uboczu, na szczycie góry i ostatnio Bóg zaczął przyprowadzać nam ludzi nawet tam lokalnie, bo działamy tak globalnie, bardziej przez internet, ale też lokalnie. Maciek mówił o tym, że mamy małą grupę domową, o którą żeśmy się modlili. Pan Bóg jakoś zbiera ludzi po prostu, dotyka tych, którzy szukają, to znajdują i tworzymy rodzinę. Przez internet działam, prowadząc nauczania, głównie właśnie na temat słuchania Boga. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał, Szkoła Słuchania Boga, ktoś uczestniczył. Jest to wielka moja radość, bo okazuje się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą poznać Boga. Naprawdę ich jest dużo i internet daje taką pewną anonimowość, że oni się otwierają, tak? I nawet nie pytają, jakiego jesteś wyznania. Oni po prostu widzą Ducha Bożego w tobie, jeżeli widzą. I oni chcą tego samego. Oni chcą przemiany, chcą rozumieć, kim są na tej planecie, do czego zostali powołani. I Szkoła Słuchania Boga ostatnio zgromadziła 800 osób, po poprzedniej edycji było 900 osób. Wszyscy są głodni, żeby zrozumieć, co Bóg do nich mówi, i ponieważ ja kładę bardzo duży akcent, główny akcent na Słowo Boże, na Pismo Święte, że od tego się w ogóle wszystko zaczyna, więc cały czas wpływają do mnie takie świadectwa, ludzie piszą do mnie, mówią, że Agata, pierwszy raz w życiu podczas tej szkoły otworzyłem Biblię i zacząłem rozumieć wszystko. Mam głód czytania Biblii, kupiłam sobie Biblię, czytam codziennie. Ktoś mówi, że już codziennie mu nie wystarcza, już musi 3 razy dziennie czytać. I cały czas spływają do mnie takie świadectwa i po prostu moje serce się raduje, bo no to jest coś pięknego. Po prostu to przebudzenie, o które się modlimy, którego pragniemy cały czas, ono naprawdę się dzieje. Ktoś powiedział tak, że w Biblii jest przyrównane przebudzenie do deszczu późnego. że jest, był wczesny deszcz i teraz czekamy na późny deszcz, tak? Czy ten późny deszcz będzie w momencie, kiedy proroctwo z księgi Joela się wypełni, gdzie córki będą prorokowali, gdzie synowie będą mieli sny. I my cały czas czekamy na takie, wiecie, totalne przebudzenie. Ale ktoś powiedział, że pomiędzy tymi dwoma deszczami, wczesnym i późnym, w Izraelu również pada. To nie jest tak, że w ogóle nie ma wody, tak? Również pada. I my to widzimy z Maćkiem, że jest dużo przebudzenia, że jest dużo ludzi, którzy pragną usłyszeć o Bogu, tylko brakuje robotników, brakuje ludzi, którzy to wezmą na poważnie. I tak jak Maciek mówił o tych więzieniach, gdzie są chętni ludzie, są domy samotnych matek, są tam, gdzie ludzie mają problemy i pójdziemy do nich ze Słowem Bożym, to oni będą otwarci i my tego doświadczamy. My cały czas mamy jakieś nowe pomysły. Ja mówię, Maciek, nie, zwolnij, daj spokój, bo przecież my nie mamy tyle sił ani, no trzeba coś profesjonalnie robić, tak? Nie można się angażować we wszystko, ale naprawdę jest dużo radości w tym, kiedy idziemy za Bożym powołaniem. Ja prowadzę również szkołę Pasji i Wizji, to jest taka internetowa szkoła, która się koncentruje, pomaga chrześcijanom w odnajdowaniu powołania. Bo dla mnie największą radością jest, kiedy widzę, że ktoś zrozumiał, do czego posłał go Bóg. To nie musi być w takim sensie, wiecie, w ogóle w życiu, ale w tym momencie rozumiem miejsce, w którym jestem i świadomie współpracuję z Bogiem, robiąc to, co mam zrobić. Tak? Jeżeli my jesteśmy w takim miejscu w życiu, to się dzieją wspaniałe rzeczy, bo my nie żebrzemy jak gdyby o Bożą łaskę, nie kręcimy się w kółku, co mam robić, gdzie mam pójść, jak to mam robić, tylko jakby już wiemy co, tak? I cała energia idzie w tym kierunku, że po prostu cała praca idzie razem z Duchem Świętym, tak? Czyli jest jakby maksymalne oddziaływanie. I za każdym razem, kiedy widzę takich chrześcijan, którzy odnaleźli to coś, zrozumieli, w którym są punkcie, to wokół nich dzieje się przebudzenie. I to, bo wiecie, my jesteśmy powołani do różnych rzeczy. Nie każdy musi być przebudzeniowcem na skalę światową, tak? I nie każdy powinien nawet taki być. Bóg obdarzył nas pewnymi talentami, pewnym charakterem, pewną odpowiedzialnością. I to może być zasięg lokalny zupełnie, tak? Możesz być przebudzeniowcem w swojej własnej rodzinie i mieć taki wpływ, jak Maria miała wpływ na Jezusa, tak? Gdzie możesz być matką czy ojcem, który jest tak chodzącym świadectwem, co Bóg może zrobić z człowiekiem, że twoje dziecko będzie wyposażone, będzie tak duchowo wychowane, że będzie mogło mieć oddziaływanie o wiele większe niż ty. I to będzie twoja, być może twoja działka jedyna w tym życiu. Ale jeżeli ty to zrozumiesz i będziesz z Bogiem współpracował, to będziesz się czuł szczęśliwy i będziesz wiedział, że robisz to, co masz zrobić. Będziesz się denerwował, że nie masz większego wpływu albo gdzie indziej może powinieneś coś robić, tylko będziesz wiedział, że to jest właśnie to. Niektórzy z nas mają, nie wiem, mieć wpływ w naszych miejscowościach, gdzie mieszkamy, tak, że mamy się angażować w jakieś sprawy może lokalne. Niektórzy z nas w Polsce, niektórzy z nas być może na świecie, ale warto jest poświęcić temu czas. Ja ostatnio dużo czytam w Biblii na ten temat, jak Bóg powoływał ludzi. Dzisiaj chciałam wam o tym opowiedzieć. Jak można zrozumieć Boże powołanie i to, że Boże powołanie czasami leży w miejscach, do których byśmy w życiu nie poszli. I tak jest niestety zazwyczaj. Niestety. Chciałabym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 3 rozdział. I dzisiaj wam opowiem o osobie bardzo niezwykłej, której życie mnie nieustannie inspiruje, ostatnio jeszcze mocniej niż kiedykolwiek, bo myślę, że jest to czas, gdzie powinniśmy mówić i rozmyślać o Janie Chrzcicielu. Jego misja i to, jak on pojmował Bożą wolę, utorowało drogę Jezusowi, utorowało drogę przebudzeniu. Tutaj czytamy o nim. Od pierwszego wersetu czytam. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści, opasywał się skórzanym pasem, a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. To jest niezwykły opis osoby, która, kiedy go zapytano, Janie, kim ty jesteś, czy ty jesteś prorokiem, czy ty jesteś Mesjaszem, nie jestem, tylko kim ty jesteś? W Ewangelii Jana, Jan mówi o sobie, że jestem głosem wołającego na pustkowiu. On zidentyfikował swoją misję, misję swojego życia z pewnymi słowami, które odnajdujemy w Księdze Izajasza, gdzie ta misja jest opisana tylko w postaci, że to będzie pewien głos, będzie się głos rozchodził na pustkowiu, który będzie nawoływał ludzi do pamiętania. I on, czytając te słowa, gdzieś musiał je usłyszeć, on je cytował, więc musiał je usłyszeć gdzieś w synagodze, gdzieś były cytowane. On zidentyfikował się, że ja jestem tym głosem. On usłyszał głos Ducha Świętego, który mu mówił, te słowa są o tobie, to jesteś ty, ty jesteś tym głosem. Jan nie miał żadnego ponadnaturalnego, przynajmniej nie czytamy w Biblii o tym, żeby, nie wiem, jakiś anioł stanął przed nim, żeby jakiś on miał sen, prawda? Jego ojciec Zachariasz miał takie doświadczenie, ale Jan, wydaje się, że jedyne, o czym Jan mówił, z czym się identyfikował, to właśnie ze słowami ze Starego Testamentu. On przeczytał słowo i usłyszał głos. Kiedy mówimy o powołaniu, to powołanie, to ja tak lubię mówić, że to jest coś, powołanie to jest coś, co następuje po wołaniu. Bóg woła, Bóg coś do nas mówi, wysyła swoje słowo, a my jeżeli weźmiemy to słowo i usłyszymy, to idziemy za tym słowem i wtedy mamy powołanie. Tak? Wtedy zaczynamy wypełniać swoje powołanie, zaczynamy rozumieć swoje powołanie. I na początku jest słowo, na początku musimy zrozumieć, gdzie nas Bóg posyła. I teraz jak czytamy o Janie Chrzcicielu, to widzimy, że on, wow, to był człowiek, no odbieramy go Boży człowiek, człowiek pełen sukcesów, w takim Bożym rozumieniu, prawda? Człowiek, który zrozumiał powołanie, który był odważny i zaczął robić to, do czego Bóg go powołał. On ganił faryzeuszy. On był nikim tak naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, z jakiej miejscowości pochodził Jan Chrzciciel. Nie wiemy, z jakiej miejscowości. To była jakaś malutka mieścina. Betlejem, o ile czytałam, w czasach Jezusa chyba 800 osób tam mieszkało. To było prawdopodobnie jeszcze coś mniejszego niż Betlejem. On był z jakiejś mieściny. On był z jakiejś, wiemy tylko, że z Judei, z jakiegoś górzystego miasteczka. Dziwnie się ubierał, tak, bardzo dziwny z wyglądu. I w jakie miejsce on poszedł, żeby wypełnić to swoje powołanie? To żeśmy czytali. Gdzie on poszedł? Na pustynię. To ja tak sobie myślę, że pod względem marketingowym to on to zupełnie położył, tak? No po prostu najgorsze miejsce. Chcesz iść głosić ludziom Ewangelię, gdzie idziesz? Na pustynię, nie? No przecież to w ogóle się, to jest w ogóle nielogiczne, nie? Jego wygląd również nie był przyciągający, nie był pociągający. On nie wyglądał tak jak człowiek, który chciałby mieć wpływ pozytywny, który chciałby przekonać swoim wyglądem, że to, co głosi, ma sens. Ale co my tutaj czytamy? Poruszające są słowa, słuchajcie. Piąty werset. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Schodzili się do niego. Sobie wyobrażacie? Człowiek dziwnie wyglądający, który jest znikąd, jest nikim, nie jest kapłanem, nie jest przywódcą religijnym, nie ma żadnego autorytetu zewnętrznego. Człowiek, który jedynie usłyszał głos Boga, zrozumiał, że to jest o nim i poszedł tam, gdzie miał iść, na pustynię. Najgorsze miejsce. I co robią ludzie? Przychodzą do niego, schodzą się do niego. I to tłumy, to jest mowa, schodzą się. A cała Judea ciągnęła, co wyobrażać, to jakieś pochody musiało być, całe pielgrzymki. I wyobraźcie sobie, że to było w momencie, kiedy był ustanowiony system świątynny, gdzie wszyscy ludzie, którzy chcieli wyznać swój grzech, chcieli się oczyścić, przychodzili do świątyni, kupowali jakieś tam zwierzątka, były składane na ofiarę i to oczyszczało z grzechów. To był system przez Boga ustanowiony, tak? My wiemy o tym. To nie było coś takiego nieprawego. I teraz Jan, co on robi? Idzie na pustynię i zaczyna tam głosić, opamiętajcie się ze swoich grzechów. I ci, którzy wyznawali swoje grzechy tam, gdzieś na pustkowiu, byli chrzczeni, byli zanurzani w wodzie jako symbol oczyszczenia. on tutaj zaproponował coś zupełnie innego, niż do tej pory miało miejsce. Można powiedzieć, to była jakaś herezja, tak? Było to coś sprzecznego z obecnym systemem. A pomimo tego na ludzi zstępowała taka bojaźń, bo ja nie wiem, jak to nazwać inaczej, przekonanie o grzechu, przekonanie, że oni muszą pójść tam na to pustkowie, do Jana, żeby tam głośno publicznie wyznać swoje grzechy, żeby zostać oczyszczonymi. Bo widzieli, że razem z Janem przyszła jakaś nowa era, że nie wystarcza tylko pójść do świątyni, nie wystarcza tylko pójść do kościoła, uwielbiać Boga, posłuchać kazania, nie wystarczy tylko coś tam zrobić jako ofiara, ale że moje serce musi być we właściwym miejscu, że to jest jeszcze kwestia ducha i serca. I ludzie to czuli i szli do tego dziwaka na pustyni, bo Jan razem ze swoim przyjściem zapoczątkował tą nową erę. On robił przestrzeń Jezusowi, a jest powiedziane, że on był tym, który przygotował serca ojców, serca dzieci, nawrócił do właściwej relacji. I z tego wszystkiego jeszcze niesamowitą rzeczą jest to, że w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy świadectwo Jezusa o Janie. Co Jezus powiedział o Janie? Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. Oto co o nim napisano. Oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Zapewniam was, pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Jezus powiedział o nim, że nie było człowieka większego niż Jan. To jest coś niezwykłego. Zobaczcie, Jan nie uczynił żadnego cudu. W przeszłości był Eliasz, który czynił wiele cudów. Wiemy, że Duch Boży się nim posługiwał. Był Elizeusz, który czynił jeszcze więcej cudów. Były postacie, które niezwykłe życie miały, bardzo Boży mężowie, a pomimo tego Jezus powiedział, że nie było większego człowieka od Jana. Co takiego niezwykłego było w Janie? Co takiego było niezwykłego, że Jezus tak go wywyższył, tak go docenił, tak zrozumiał jego posłuszeństwo? Ja widzę tutaj przede wszystkim właśnie to posłuszeństwo w Janie. Widzę to, że on usłyszał głos i ten głos mu wystarczył, żeby pójść i zrobić swoje. Wiecie, my czasami przychodzimy do kościoła 5 lat, 10 lat, 20 lat, cały czas mamy Biblię, ileś tam przekładów, cały czas to czytamy, a cały czas nie wiemy, do czego nas Bóg powołuje. I to mi się wydaje jakieś tragiczne. To jest, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czasami nam się wydaje, że na początku może się wydawać, że naszym powołaniem, żeby do kościoła przychodzić, tak? Ale chyba Jezus nie umierał po to, żebyśmy tylko do kościoła przychodzili. Chyba coś więcej mamy robić. Chyba mamy zmieniać ten świat. Amen? Mamy zmieniać ten świat. Tak jak powiedziałam, na różnych poziomach to nie musi być od razu, wiecie, wielka rewolucja na cały świat. Ale najpierw rewolucja musi być w nas, a potem się ona musi rozlewać dalej. Jan był z jakiejś małej miejscowości, nikt o nim nie słyszał, nikt o nim nie wiedział, a on poszedł i zrobił to, co usłyszał od Boga. I to miało taką moc, to jego posłuszeństwo, że tłumy ciągnęło do niego. Tam, gdzie był Jan, tam było przebudzenie. I to przebudzenie mogło być na pustyni. Może się nam wydawać, że my jesteśmy na takiej pustyni, bo mieszkamy w małej miejscowości, bo w moim zakładzie pracy nikt się nie nawrócił, tylko ja jestem sam jeden, albo w szkole, albo tam, gdzie jestem, tak? Jestem sam. Jan był sam, większość życia był sam. Jego końcówka życia również była bardzo samotna. A pomimo tego zrobił to, co miał zrobić. I to pustkowie, wiecie, my z Maćkiem służymy na ulicy i to jest trudne miejsce, ta ulica. Potem nas Bóg posłał do Pakistanu, to jest jeszcze trudniejsze miejsce. I mam ostatnio dużo przemyśleń odnośnie tego, że Bóg lubuje się w takich trudnych miejscach, że On chce nas ożywić i chce zrobić przebudzenie, ale to przebudzenie się dzieje w trudnych miejscach. Bo wiecie, najmocniej światło świeci w ciemnościach. Najlepiej światło widać w ciemności. I my czasami się boimy tych trudnych miejsc, tak? Może któremuś z was przyszło do głowy, może by pójść do domu samotnej matki i tam coś zrobić. No tak, ale jak ja tam pójdę, to co ja powiem? No, że co ja tutaj jestem, że co to będę robił, tak? Jak ja to wypowiem w słowach, jak ja to potem, czy ja będę mógł to udźwignąć? No, regularnie by trzeba było z tymi kobietami coś robić. Trzeba by im coś zanieść, ale przecież ja nie mam dużo pieniędzy. Wiecie, i zaczynają w naszej głowie się kotować różne myśli. No, a jeszcze inne myśli są takie teologiczne, no, ale przecież, czy na pewno Bóg mnie tam powołuje, przecież nie miałem żadnej wizji, nie miałem żadnego snu, że tam mam pójść, tak? Zobaczcie, Janowi wystarczyło słowo, które usłyszał, głos wołającego na pustyni, jemu to wystarczyło. Nam musi również wystarczyć słowo, które czytamy. Jeżeli Bóg nas przekonuje, przynajmniej trochę nasze serce zadrży w momencie, kiedy słyszymy, że ktoś poszedł do więzienia, ktoś pomaga samotnym matkom, ktoś robi kanapki i wychodzi na miasto, ktoś pomaga sąsiadce, robi regularne zakupy. Wiecie, są różne rzeczy są. Jeżeli my przynajmniej troszeczkę czujemy, przyszło nam kiedyś do głowy, może ja bym to zrobiła, to już jest, traktujmy to, że Bóg nas posyła. Zróbmy to. To nie znaczy, że to będzie nasze życiowe powołanie, ale jeżeli będziemy posłuszni takim potrzebom, nie będziemy za dużo po ludzku nad tym rozmyślać i mnożyć przeszkód, tylko pójdziemy i to zrobimy, to Bóg będzie nas prowadził dalej. Być może to nie będzie twoja docelowa stacja, ale będziesz się już ruszał. Ktoś powiedział, że jak jest w ruchu pojazd, koło, które się rusza, łatwiej nakierować właściwie. Tak? Jak ty stoisz, to trudno jest zmienić kierunek, jak stoisz. Ale jak się ruszasz, to Bóg ciebie będzie kierował. Nawet jeżeli się pomylisz, to się cofniesz, wrócisz, jeszcze raz zrobisz, będziesz w ruchu. My musimy być wrażliwi na te potrzeby Ducha Świętego i pójść w trudne miejsca. Bo to nie jest tak, ja kiedyś miałam takie wyobrażenie, że te osoby takie, o których czytamy, Heidi Baker, jacyś misjonarze, jacyś mężowie Boży, którzy mają duże misje zagraniczne, gdzieś tam misjonarze, to oni mieli jakieś takie tak mocno ponadnaturalne doświadczenie, że to ich potem pchnęło i oni tak jak po masełku się wszystko toczyło. To takie gładkie było, bo przecież Bóg ich powołał, to musiało być to takie łatwe. Ale jak się przyjrzymy biografiom ludzi, my mamy teraz w domu, kupiłam, jest wydana biografia różnych misjonarzy chrześcijańskich, to jak się wczytamy, jakie życie ci mieli ludzie, to nie było jak po masełku. Było przekonanie od Boga, ale czasami to przekonanie było tylko od Boga, bo wszyscy ludzie dookoła mówili, nie rób tego, łącznie z żoną czy z mężem. Była opozycja tak mocna, że człowiek musiał płakać na kolanach, wołać do Boga, żeby dał mu siłę, żeby wytrwać. To nie jest jak po masełku, nigdy nie jest jak po masełku. Dla Jana to również nie było proste. To nie było proste. Być oddzielonym, jest napisane o Janie, że on od młodości nie pił wina, nie pił piwa, to już go oddzielało, już go czyniło dziwakiem. Nie był strzyżony, był Nazirejczykiem, był oddzielony dla Boga. On prawdopodobnie nie miał przyjaciół. On był samotnikiem, ale Bóg go przygotowywał do tego właśnie przez tą samotność, przez te trudy, do tego, żeby móc wypełnić swoją misję i żeby potem być nazwanym przez Jezusa jako największym z ludzi. Słuchajcie, ja bym chciała, żeby mnie tak Bóg nazwał, że jestem największy z ludzi, nie? To jest po prostu człowiek, który w momencie, jak to Jezus mówił, on był w więzieniu, on był załamany, Jan. Wydawało się, że jego misja nie odniosła skutku. Przez chwilę był znany, ale za chwileczkę zgasł płomień, bo w więzieniu miał chwilę zwątpienia. Wydaje się, że jego życie, wiecie, on nie żył, ta misja nie trwała zbyt długo. Może parę miesięcy, rok, nie wiadomo jak długo, ale to nie było zbyt długo. A jednak w Bożych oczach był największym z ludzi, w Bożych oczach. Ja bym chciała być, ale co jest ciekawe, że Jezus mówi, zobaczcie ten 11 werset, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Słuchajcie, to oznacza, że Jan był największy z ludzi, ale każdy z nas, jeżeli jest napełniony Duchem Świętym, jest większy niż Jan. Co to znaczy? To znaczy, że z Duchem Świętym, jeżeli żyjemy z Bogiem i dajemy się kierować Duchowi Świętemu, to nasza misja, to, co my robimy dla ludzi, jest w Bożych oczach jeszcze większa niż to, co zrobił Jan. My stawiamy na piedestał wiele postaci biblijnych i myślimy sobie, wow, Jan to był wybrany, on to był wyjątkowy, Dawid był niesamowitą osobą. No Bóg ma takich swoich ulubieńców, takie rodzynki w cieście, tak, i o tych rodzynkach tutaj jest napisane, tak, a cała reszta, czyli my, to takie ciasto jesteśmy, wiecie, tacy nic, taka mąka, no. Nic szczególnego, bez smaku ta mąka zupełnie, nie? Ale tak nie jest. I my wiemy o tym, że te wszystkie historie są napisane o ludziach, którzy też byli zwykli, zupełnie zwykli, ale niezwykłość ich polegała na tym, że nie usłyszeli Boży głos i byli posłuszni. Taki Gedeon, zwykły chłopak, mucił gdzieś tam na polu, przychodzi do niego anioł, mówi, witaj, dzielny wojowniku. Kim on był? I zaczyna narzekać jeszcze Gedeon tam dalej, narzeka, dorzuca do pieca. Widać, że to nie jest żaden Boży człowiek, to nie jest jakiś człowiek duchowy, który rozumie sytuację, on w ogóle nic nie rozumiał. Ale usłyszał Boży głos, rozpoznał, że to Bóg do niego mówi i stanął na posterunku, zrobił to, co do niego należało. On akurat wybawił cały naród. Jan po prostu poszedł na pustynię i mówił pewne rzeczy. Nie wiem, co ty masz w sercu i do czego ty jesteś powołany. Czasami to jest po prostu być swoim, tam gdzie jesteś, tak? W zakładzie pracy, nie wiem, w szkole. I może masz, nie wiem, napisać do ludzi kartki z wersetami biblijnymi, może komuś upiec chleb. Miałam koleżankę, która piekła chleb, do środka wkładała karteczki z wersetami biblijnymi i potem dawała ten chleb na mieście. Pan Bóg daje różne pomysły, ale kiedy zaczniemy słuchać Bożego głosu i będziemy tam, gdzie On nas posyła, w trudnych miejscach, bo to jest zawsze trudne miejsce dla nas, bo musimy wyjść poza strefy komfortu i zrobić coś, czego żeśmy do tej pory nie robili. I to jest zawsze trudne. Dla Jana pójść na tą pustynię to też pewnie nie było proste. Może miał myśli, nie czytamy o tym, pójdę na pustynię i co? Tam nikogo nie ma, będę gadał do kogo? Do zwierząt? Może to było irracjonalne w ogóle, że zaczął głosić do pustych jakichś przestrzeni. Myśmy też, jak zaczynaliśmy Kościół Uliczny, to żeśmy gadali, wiecie, szło po prostu słowo gdzieś tam w przestrzeń, do nikogo. Ludzie się ruszali, chodzili, a myśmy głosili kazania i nikt się nie zatrzymywał. I człowiek się czuł jak idiota. Myślał sobie, co ja tu robię w ogóle? Kto mnie słucha? Przecież nie możesz powiedzieć 5 sekund kazania, tak? Ludziom, którzy przychodzą. Ale przez wytrwałość, przez to, żeśmy robili to wytrwale, ludzie zaczynali się zatrzymywać. Na początku gdzieś tam daleko słuchali, potem się zaczęli zatrzymywać. Teraz mamy takie sytuacje, że ludzie wprost stoją, ostatni wtorek, nie wiem, ze 30 osób stało i słuchało, normalnie słuchało kazań, tak? Nie tylko muzyki, ale kazań, które były głoszone. Więc podsumowując to wszystko, kochani, ja wierzę w to, że każdego z was Bóg do czegoś powołuje i że będzie przebudzenie, jeżeli tylko będziemy wierni, posłuszni i pójdziemy w te trudne miejsca. Ktoś powiedział też o Mojżeszu, że on tylko dlatego spotkał Boga, że raz poszedł dalej, jest powiedziane w Piśmie Świętym, że on poszedł dalej, wypasał te owce i poszedł dalej niż zwykle. I tam zobaczył ten gorejący krzew. Poszedł dalej, gdzieś indziej niż zwykle. Poszedł poza tą strefę komfortu i dlatego spotkał Boga. My chodzimy latami do kościoła, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, jesteśmy zniechęceni, zaczynamy dorabiać teologię, dlaczego się nic nie dzieje, no bo widocznie tu nie ma przebudzenia, widocznie Bóg mnie nie wybrał, widocznie jestem tak pełen grzechu czy słabości, że mnie nie może użyć. Wiecie, dorabiamy teologię, której w ogóle nie ma w Piśmie Świętym. A ponieważ boimy się pójść dalej, boimy się pójść te trudne miejsca, bo one są przerażające, tak? Pójść do obcych kobiet, coś im tam zawieść, coś powiedzieć, to jest trudne, nie? Ale jeżeli my się odważymy, to się będą działy wielkie rzeczy i będzie przebudzenie, tak jak przy przypadku Jana. Będą ciągnęły tłumy, będą tłumy, ale no my musimy po prostu to coś z siebie dać, tak? Nie tylko przychodzić w niedzielę do kościoła, coś z siebie dać więcej. Nie czekać, aż pastor coś zainicjuje, aż ktoś tam coś wymyśli, zrobi ogólną polską akcję i my się wtedy włączymy. Bóg mówi do każdego z nas, każdego dnia otwieramy Pismo Święte i On mówi. I niech to słowo będzie wystarczające dla nas. Amen. Ja chciałabym teraz się pomodlić, żebyśmy wstali i zaprosili Ducha Świętego, by nas trochę popchnął, by nas trochę rozgrzał. żeby nas trochę ośmielił. Ja Ci dziękuję, Boże, za ten Kościół tutaj. Ja Ci dziękuję za Twoje dzieci, które są zebrane tutaj po to, żeby przemieniać świat. Bo Ty każdego z nas wybrałeś, każdego z nas ukochałeś. Każdy z nas jest większy niż Jan przez to, że Twój Duch Święty mieszka w nas. On jest większy niż ten świat, niż wszelkie problemy, niż nasze lęki, obawy. I ja wołam teraz, żebyś Ty, Duchu Święty, głośniej mówił do nas, żebyś dał nam odwagę, byśmy podążali za Twoim głosem, żebyśmy się już nie wahali, nie myśleli o tych przeszkodach wszystkich, które są po drodze. Żebyśmy tylko patrzyli w Twoje oczy, widzieli Twoją wielkość, wierzyli w Ciebie, wierzyli, że Ty jesteś potężniejszy i żeby ta wiara miała wyraz w tym, że coś robimy, że wychodzimy poza strefę komfortu. Chcemy pójść w te trudne miejsca, na te pustynie, gdzie nas posyłasz. Chcemy być posłuszni, bo Ciebie kochamy, bo to, co Ty zrobiłeś dla nas, Jezu, było poświęceniem samego siebie i to nie było łatwe. I to była najtrudniejsza rzecz na świecie, zrobić coś takiego dla drugiego człowieka. My chcemy Ciebie naśladować i też chcemy umierać dla siebie samych. I chcemy pójść w miejsca, gdzie już nie będzie nas, nie będzie naszej wygody, ale będzie się Twoja wola pełniła. I wtedy zobaczymy wielkie cuda. Tobie niech będzie chwała, niech Twój Duch Święty tutaj spocznie na tym Kościele, niech ożywi ten zbór tak, żeby stali się zapaleni, zapaleńcy dla Twojego Królestwa, żeby zaczęli się toczyć jak te koła, które nie mają hamulców, które są tylko Twoim Duchem popychane. I żeby nowe takie ogniska zapalone w tym mieście tutaj w Starogardzie, żeby się tworzyły grupki ludzi, którzy Ciebie szukają, którzy Cię kochają, którzy nie ustają i się nie poddają. Tobie niech będzie chwała. Amen.